o smutnych wydarzeniach w Lublinie. Dwa dni później, gdyśmy wjeżdżali na przedmieście Lublina zwane Kalinowszczyzną, nagle posypał się na nas grad kamieni. Siła tego ataku była tak wielka, że kamienie łamały ściany i drzwiczki powozu, wybijały dziury w dachu. Jako że siedziałem koło Jakuba, przykryłem go sobą, sam nie wiem czemu. Oberwało mi się nie od kamieni, ale od Jakuba. Strącił mnie z wściekłością. Dobrze, że nasz pojazd otoczony był 8 jezdnymi z bronią. Ci też wyrwani z drzemki dobyli szabel i próbowali przegnać to pospolite wiejskie ruszenie. Ale zza domów, ze wszystkich ulic dobiegali wciąż inni z widłami i kijami, a jakaś krzepka kobieta z kosza wydobywała błoto i celnie rzucała nim w karetę. Zaczęła się prawdziwa, choć chaotyczna walka. Owi Żydzi z przedmieścia narobili więcej hałasu niż szkody. Była to jakaś wioskowa zbieranina. W końcu rozproszył ich widok odwachowych żołnierzy, ci zaś przyszli nam na pomoc za sprawą Oliwdy i Krysy, którzy pogalopowali do miasta po ratunek. Mój głęboki smutek, zmęczenie z poprzedniej nocy i ten atak, w którym wielu z nas zostało poranionych, miałem rozbitą brew i wielki guz na głowie, odtąd często boli mnie głowa, bardzo nas przygnębił i tak dotarliśmy do Lublina. Najgorsze jednak miało przyjść wieczorem, gdy już rozłożeni byliśmy w pałacu wojewody, a to dzięki staraniom Moliwdy i Kossakowskiej. Okazało się bowiem, że rep Mortkę zachorował i widać u niego było te same objawy, co u tych zarażonych we Lwowie. Położyliśmy go w osobnym pokoju, lecz on nie chciał leżeć i zbywał nas, że przecież nie może być chory. A gdy tylko kto się próbował od niego odsunąć, Jakub kazał mu siadać przy chorym na powrót i sam dbał o niego i podawał mu wodę do picia, choć staruszek słabł w oczach. Herszewe, jako że miał dryk i delikatność kobiety do zajmowania się innymi, z oddaniem pielęgnował chorego. Ja latałem po Lublinie za rosołem i kurzą piersią. Rep Mortkę, choć słaby, bardzo pragnął zobaczyć Lublin. Tu uczył się, gdy był młody i miał wiele wspomnień. Zabraliśmy go więc z Herszewe do miasta. Prowadziliśmy powoli uliczkami aż do żydowskiego cmentarza, gdzie leżał jego nauczyciel. Gdy szliśmy między grobami, rep Mortkę wskazał na piękny grobowiec, świeżo wystawiony. Taki mi się podoba, powiedział. Taki chciałbym mieć. Myśmy go obaj wtedy zbesztali i śmialiśmy się, że nie czas nam o grobowcach marzyć, bo my przecież wyjęci spod praw śmierci. Tak z zapałem perorował Herszewe, mając łzy w oczach. Ja w to nigdy nie wierzyłem. To jedno mogę powiedzieć o sobie. Ale Herszewe tak. I wielu z nas. A może wierzyłem jak wszyscy? Teraz wszystko mi się zaciera w pamięci. Gdyśmy doszli na powrót do pałacu, już prawie nieśliśmy słabnącego rep Mortkego. I w tę noc lubelską siedzieliśmy przy starcu w pałacu wojewody, zaniedbanym, wilgotnym i brudnym. Tynk pękał od wilgoci, przez nieszczelne okna wciskał się wiatr. Biegaliśmy po gorącą wodę do kuchni, ale krwista biegunka nie minęła i rep Mortkę słabł w oczach. Kazał sobie zapalić fajkę, ale nie mógł już jej palić. Trzymał ją w dłoniach. Gasnący żar ogrzewał mu coraz bardziej zimne palce. Wszyscy ukradkiem spoglądali na Jakuba. Co powie? I sam rep Mortkę patrzył na niego wyczekująco. Jak jego, rep Mortkego, uchroni od śmierci? Przecież rep Mortkę był najwierniejszym wyznawcą Jakuba od lat, od słonecznej Smyrny, od pachnących morzem Salonik. Taki jak on, już ochrzczony, umrzeć nie może. Jakub drugiej nocy sam wyszedł na mokry dziedziniec i nie było go ze 2 godziny. Wrócił zmarznięty, blady i runął na łóżko. Byłem przy nim. Gdzieżeś ty się podziewał? Rep Mortkę umiera. Rzekłem do niego z wyrzutem. Nie mogłem go zwyciężyć. Powiedział niby sam do siebie, ale dobrze to słyszałem. Ja i Icek Minkowski, który już poważnie myślał, że Jakuba porwano. O kim ty mówisz? Krzyknąłem do niego. Z kim się zmagałeś? Kto tu był? Przecież straże zamkowe wszędzie są na czujkach. Ty wiesz kto, powiedział, a mnie zimny dreszcz przeszedł po plecach. Nad ranem tej samej nocy rep Mortkę umarł. Siedzieliśmy przy nim do południa, oniemieli. Herszewe najpierw zaczął się dziwnie śmiać. Mówił, że to właśnie tak wygląda, że najpierw się umiera, a potem ożywa. Że to trwa jakiś czas, żeby śmierć zaistniała, bo inaczej nikt by nie uwierzył w zmartwychwstanie. To możliwe, bo inaczej nie wiadomo by było, że ktoś jest nieśmiertelny. Byłem zły i powiedziałem mu, aleś ty głupi, czego teraz bardzo żałuję, bo on wcale głupi nie był. Ja też byłem przekonany, że to nie jest naprawdę, że zaraz stanie się coś wyjątkowego. Tak samo jak wyjątkowy jest czas, w jakim żyjemy, i tak samo jak my jesteśmy wyjątkowi. I jeszcze Jakub, który słaniał się na nogach, a na jego twarz wystąpił pot. Oczy miał przymknięte, a w nich jakieś ciemne światło. Prawie się nie odzywał i zdałem sobie sprawę, że ścierają się teraz nad nami wielkie siły. Zmagają się mroczne i najjaśniejsze, jak na burzowym niebie, kiedy czarne chmury wypierają błękit i zagarniają pod siebie słońce. Już mi się wydawało, że słyszę to wielkie zgrzytanie, jakby szum niski, brzęczący, ponury. I nagle mój wzrok powędrował za tym dźwiękiem i ujrzałem nas, siedzących kręgiem przy marach rep Mortkego, zgnębionych i płaczących. I byliśmy jak te figurki z chleba na planszach Hai, śmieszne i poczwarne. Nie wygraliśmy ze śmiercią. Nie tym razem. Trzeciego dnia był uroczysty pogrzeb. Wynieśliśmy otwartą, katolickim zwyczajem, trumnę i położyliśmy ją na przybranym bogatowozie. A że po mieście rozeszła się wieść, iż to był wielki mędrzec żydowski, co do krzyża przyszedł, ruszyła ogromna procesja, a w niej bractwa cechowe, trąby, zakonnicy i pospólstwo w wielkiej liczbie. Ciekawe, że będą chować przechrztę w poświęconej ziemi. Ludzie bardzo płakali, nie wiadomo dlaczego, bo ani nie znali zmarłego, ani nie bardzo wiedzieli, kim on był. Kiedy w farze biskup tutejszy prawił kazanie, płakał cały kościół, bo w kazaniu wiele razy padło słowo daremność, a to jest chyba jeszcze gorsze słowo niż śmierć. I ja płakałem, bo ogarnęła mnie rozpacz, jakiś żal odwieczny i dopiero wtedy mogłem opłakać moją małą córkę i wszystkich zmarłych moich. Pamiętam, że stał obok mnie Herszewe i zapytał mnie, co znaczy to polskie słowo daremność. Ładne, powiedział. To wtedy, gdy cały wysiłek idzie na marne, gdy buduje się na piasku, gdy sitami czerpie się wodę, gdy ciężko zapracowany pieniądz okazuje się fałszywy, to wszystko jest właśnie ta daremność. Tak mu to wytłumaczyłem. Pogoda była ponura i mglista, kiedy wychodziliśmy z kościoła. Wiatr podnosił z ziemi ubłocone żółte liście, które atakowały nas niczym dziwaczny gatunek nietoperzy. I ja, tak zawsze czujny na znaki, jakie nam daje Bóg, nie rozumiałem wtedy, co nam chce powiedzieć. Widziałem zapłakaną twarz Jakuba i ten widok zrobił na mnie tak silne wrażenie, że osłabły mi nogi i nie mogłem iść. Nigdy nie widziałem go płaczącego. Kiedyśmy wracali do domu po pogrzebie, Jakub kazał nam chwycić długie poły swojej tureckiej szaty i trzymać, jakby to były skrzydła. I tak zrobiliśmy. Skupiliśmy się na tym trzymaniu jak ślepcy, wbrew smutkowi i zacinającemu deszczowi, który nas smagał. Parliśmy do tego płaszcza Jakubowego. Każdy chciał go potrzymać choć chwilę, więc zmienialiśmy się całą drogę z cmentarza do pałacu. Ludzie ustępowali przed nami, dziwacznymi niczym owady, ludźmi o twarzach mokrych od łez. Któż to jest? Szeptali, gdy wąskimi uliczkami miasta zdążaliśmy do pałacu, trzymając się Jakubowego płaszcza. Im bardziej byli nami zdziwieni, im dziwniej na nas patrzyli, tym było lepiej. Oddzielaliśmy się od nich naszą rozpaczą, naszą żałobą. Znów byliśmy inni. I tak miało być. Jest w byciu obcym coś pociągającego, w czym się można rozsmakować, co wydaje się jak słodycz. Dobrze jest nie rozumieć języka, nie rozumieć zwyczajów, Sunąć jak duch pomiędzy innymi, którzy są dalecy i nierozpoznawalni. Wtedy budzi się szczególna mądrość, umiejętność domysłu, chwytania spraw nieoczywistych. Budzą się też wówczas bystrość i przenikliwość. Człowiek, który jest obcy, zyskuje nowy punkt widzenia. Staje się, chcąc nie chcąc, swoistym mędrcem. Kto nam wszystkim wmówił, że być swoim jest tak dobrze i tak wspaniale? Tylko obcy naprawdę rozumie, czym jest świat. Dzień po pogrzebie Reb Mordkego umarł Herszewe. Cicho i szybko jak królik. Jakub zamknął się w swojej komnacie i nie wychodził przez 2 dni. Nie wiedzieliśmy, co robić. Skrobałem w drzwi i prosiłem, żeby się chociaż odezwał. Wiedziałem, że kochał Herszewe szczególnie, jakby imość, choć był to po prostu zwyczajny dobry chłopiec. W czasie pogrzebu Jakub podszedł wprost do ołtarza, tam ukląkł i nagle pełnym głosem zaczął śpiewać Signor Mostro Abasharo, czyli Pan nasz schodzi, tę pieśń, którą śpiewa się w chwilach trwogi. I natychmiast dołączyły się do niego nasze mocne głosy, nas, którzy klękaliśmy za nim. A już ostatnie słowa przerwał szloch, więc ktoś, chyba to był Matuszewski, zaczął naszą świętą pieśń i gadel. Objawi Mesjasz wspaniałość Twego królestwa ludowi biednemu, uderzonemu i poniżonemu. Będziesz panował wiecznie, ostojo nasza. Non ai otro comementu, czyli nie ma nikogo oprócz Ciebie, dołączył Jakub w starym języku. Głosy nasze brzmiały rozpaczliwie. Wypełniały cały kościół, unosiły się pod sklepienie i wracały zwielokrotnione, jakby tu cała armia śpiewała w tym dziwnym języku, którego nikt tu znać nie mógł, a w którym pobrzmiewały dźwięki nie z tego świata. Przypomniały mi się Smyrna, port, słone morskie powietrze. Zapachniało mi przyprawami, o jakich się tu w farze lubelskiej nie śniło. Sam kościół jakby znieruchomiał ze zdziwienia i płomienie świec przestały drgać. Zakonnik, który przedtem układał kwiaty przy bocznym ołtarzu, teraz stał przy kolumnie i patrzył na nas z takim wyrazem twarzy, jakby zobaczył duchy. Na wszelki wypadek przeżegnał się dyskretnie znakiem krzyża. Na koniec wspólnie, tak głośno, że wydawały się drżeć kolorowe szybki w witrażach kościelnych, modliliśmy się po żydowsku, aby Bóg podał nam pomocną dłoń w obcym kraju, kraju Ezawa, nam, dzieciom Jakubowym, zagubionym we mgle, deszczu i tej strasznej jesieni 1759 roku, po której miała nastąpić jeszcze gorsza zima. Zrozumiałem to tego wieczoru, że robimy teraz pierwszy krok w otchłań. Dzień po pogrzebie Jakub z Moliwdą ruszyli do Warszawy. Myśmy zaś, cała reszta, zostali w Lublinie, jako że Krysa złożył do sądu sprawę o napad i pobicie i od gminy tutejszej żydowskiej zażądał sporego odszkodowania. A ponieważ wszyscy byli po naszej stronie, sąd miał się odbyć szybko, wyrok zaś miał być dla nas korzystny. Mnie to mało obchodziło. Chodziłem do kościołów lubelskich, siadałem w ławkach i myślałem. A najwięcej myślałem o kwestii Szechiny. Czułem, że w tej strasznej porze to ona wydobywa się z ciemności. Szamocze się wśród skorup i daje mi znaki. I przypominała mi się nasza z Reb Mordkem podróż do Stambułu. Ona, Boża obecność, zamieszkała w podłym świecie. Ona, ktoś niewyobrażalny i nie mający żadnego kształtu, a jednak istniejący w materii. Diament w grudzie czarnego węgla. I teraz wszystko mi się przypomniało, bo to przecież Reb Mordke wprowadził mnie w tajemnicę Szechiny. To on zabierał mnie w różne święte miejsca i nie miał tych uprzedzeń, które tak często są między Żydami. Gdy tylko dotarliśmy do Stambułu, zaraz drugiego dnia po przybyciu poszliśmy do Sofii, do wielkiego przybytku tej chrześcijańskiej Marii, Matki Jezusa, o której Reb Mordke mówił, że jest bliska Szechinie. Zdumiało mnie to. Nigdy bym wtedy sam nie wszedł do chrześcijańskiego kościoła, a i tutaj, mimo że zmieniono go teraz w meczet, czułem się nieswojo i chętnie bym ten etap mojej edukacji pominął. Moje oczy nie przywykły do malowideł. Kiedy zobaczyłem na ścianie wielką podobiznę kobiety, która na dodatek wpatrywała się we mnie natarczywie, ogarnęła mnie jakaś duszność, której nigdy przedtem nie doznawałem i zaczęło mi walić serce, aż chciałem stamtąd wyjść. Lecz Reb Mordke złapał mnie wtedy za rękę i zawrócił. Siedzieliśmy na zimnej podłodze pod ścianą, na której widniały jakieś greckie napisy, wyryte tutaj zapewne przed wiekami, i powoli dochodziłem do siebie, aż mój oddech się uspokoił i znowu mogłem spojrzeć na ten dziw. Kobieta wyłania się ze ściany. Tkwi wysoko w sklepieniu kopuły, ponad głowami. Potężna. Ma na kolanach dziecko, jakby trzymała jakiś owoc. Ale to nie dziecko jest ważne. Na jej łagodnej twarzy nie widać ludzkich afektów, jedynie ten, co leży u podstaw wszystkiego. Miłowanie, które nie zna żadnych warunków. Ja to wiem, mówi ona, nie poruszając wargami. Ja to wszystko wiem i widzę. I nic nie umyka mojemu zrozumieniu. Jestem tutaj od początku świata, ukryta w najmniejszej cząstce materii, w kamieniu, w muszli, w skrzydle owadzim, w liściu drzewa, w kropli wody. Rozłup pień, a ja tam będę. Rozłup skałę, a znajdziesz tam mnie. Tak zdawała się mówić ta ogromna postać. Wydawało mi się, że ta majestatyczna figura objawia mi jakąś oczywistą prawdę, ale nie mogłem jej wtedy pojąć.